Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania wykładu Adama Kubickiego. To nagranie przekaże Ci cenne informacje dotyczące jednej z najważniejszych czynności w Twoim zawodzie – poszukiwania klientów. Poznanie i zastosowanie w praktyce zamieszczonych tu informacji pozwoli Ci na rozwinięcie Twoich metod poszukiwania klientów. Pewien farmer powiedział: ktoś, kto pragnie napić się mleka, nie powinien siadać na stołku pośrodku pastwiska w oczekiwaniu, że krowa sama do niego podejdzie. Jest wiele metod poszukiwania klientów. Można chodzić od domu do domu, odwiedzać firmy w okolicy, dzwonić do potencjalnych klientów z gazet lub książek telefonicznych. Najlepszym jednak sposobem jest uzyskanie rekomendacji. Rekomendacja to kontakt do potencjalnego klienta otrzymany od innej osoby. Jest to zazwyczaj szersza informacja o nim, połączona z możliwością powołania się na osobę, od której ten kontakt uzyskaliśmy. Nikt jeszcze nie wymyślił i prawdopodobnie nie wymyśli lepszego i bardziej skutecznego sposobu na pozyskanie nowego klienta. W takim razie skoncentrujemy się na tym właśnie temacie. Proces zdobywania rekomendacji jest jednym z najważniejszych elementów Twojej pracy. Zadajesz sobie pytanie dlaczego? Ile warte są umiejętności i wiedza, jeśli nie ma się do kogo pójść? Dlatego też proces zdobywania rekomendacji potraktuj priorytetowo, ponieważ od tego, czy klient da Ci kontakty, zależy Twój byt. Na uwagę zasługuje również fakt, że zazwyczaj łatwiej jest umówić się z klientem, jeżeli możemy powołać się na osobę, którą nasz klient zna. Zastanów się, jak będziesz się czuł, mając świadomość, że nie masz dziś do kogo zadzwonić, by zaproponować swoje usługi. Pamiętaj, że nie posiadając dostatecznej liczby poleceń, twój nastrój będzie powodował, że pojawi się stres, ten z kolei spowoduje, że nie będziesz mógł swobodnie i skutecznie działać. Warto zadbać o spokój psychiczny, który wynika ze świadomości posiadania odpowiedniej bazy klientów. Odpowiednia ilość nazwisk ułatwi Ci również organizację Twojego dnia pracy. Posłuchaj krótkiej historii. Pewien agent ubezpieczeniowy, Janek Rostrzepalski, jak co dzień wszedł skoro świt, to jest około 10:30, do swojego biura. Dziś postanowił zadzwonić do potencjalnych klientów. Po silnych przygotowaniach zabrał się do dzwonienia. Niestety, miał tylko 5 nowych nazwisk. 2 osoby nie odebrały telefonu, 2 odmówiły, a 1 poprosiła o kontakt pod koniec miesiąca. No i koniec listy. Do kogo by tu jeszcze zadzwonić? Pomyślał. I wziął się za listę osób, z którymi umawia się już od lat i do tej pory mu się to nie udało. Niestety i z tej listy nic nie wyszło. Może przycisnę kilku klientów, których obsługuję i uda mi się coś jeszcze sprzedać. Wreszcie niezwykle wyczerpany pracowitym dniem udał się na zasłużony wypoczynek. Nazajutrz sytuacja była podobna. Efekt był taki, że w tym miesiącu nie sprzedał wielu polis. Porozmawiajmy chwilę o tym, dlaczego klienci nie dają rekomendacji. Powinieneś poznać przyczyny, dlaczego klienci nie są skłonni do przekazania nazwisk osób, z którymi chciałbyś się spotkać. Niektóre są prozaiczne i dają się szybko wyeliminować, a niektóre bardzo poważne i należy im poświęcić sporo pracy i energii. Pierwszą przyczyną może być sytuacja, w której agent najzwyczajniej w świecie zapomina poprosić o rekomendację. Może to się wydarzyć w momencie, kiedy dochodzi do transakcji i agent, podekscytowany swym sukcesem, po prostu zapomina zadać to ważne pytanie lub w momencie, kiedy skupia się na porażce, bo sprzedaż nie następuje. To entuzjazm generowany sukcesem jest tak wielki, że przesłania wagę poleceń, które agent powinien otrzymać, lub uczucie przygnębienia spowodowane odmową skłania agenta do biernej postawy i braku jakiejkolwiek aktywności. Następny powód nieotrzymania rekomendacji wynika z tego, że wielu agentów boi się poprosić o polecenia. Załóżmy, że firma płaci Ci prowizją za to, co doradziłeś i sprzedałeś klientowi, a klient płaci Ci rekomendacjami za to, jak to zrobiłeś. Pamiętaj, masz prawo do prośby o rekomendację, jeśli czujesz, że wykonałeś dla klienta pożyteczną pracę. Odmowa klienta może również wynikać z tego, że klient obawia się, iż sprzedawca nie wykaże kompetencji u osoby poleconej. Dzieje się tak zwykle, kiedy zachwiana zostaje relacja między stronami, na przykład gadulstwo ze strony agenta lub doszło do małego spięcia między klientem a agentem. Pomyśl, gdyby odwiedził cię jakiś doradca i w trakcie rozmowy sprzedawał ci za wszelką cenę swoje usługi, czy poleciłbyś go swoim znajomym? Gdyby próbował zagadać cię, nie dając ci dojść do słowa, jak czułbyś się w jego towarzystwie? Efekt jest taki. Owszem, zapytam swoich znajomych i dam panu znać. Ta sytuacja pojawi się również, jeżeli dojdzie nawet do małego sporu. Wtedy klient czuje się urażony i prawdopodobnie nie dojdzie już ani do sprzedaży, ani do uzyskania poleceń. Klienci zdają sobie również sprawę z tego, że mogą być narażeni na kpiny i pretensje swoich przyjaciół, kiedy wyślą niekompetentnego bądź aroganckiego agenta. Następna przyczyna to brak zaufania do agenta. Zaufanie jest kluczowym elementem w procesie sprzedaży. Aby dokonać transakcji, nasz klient nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do naszych zamiarów, kompetencji, wiedzy czy też uczciwości. Jeżeli klient ufa tobie, nie będzie obawiał się obdarować cię kontaktami do swoich znajomych. Kolejnym powodem, dlaczego agenci nie dostają poleceń, jest nieumiejętny sposób proszenia o nie. Słowa mają duże znaczenie w odbiorze naszej prośby. Podam ci teraz kilka przykładów, które pokazują błędy popełniane przy prośbie o rekomendacje. Przykład pierwszy. Proszę pana, czy nie dałby mi pan kilku nazwisk osób, do których mógłbym zadzwonić? Efekt? Nie znam nikogo, odpowiada klient. Tak zadane pytanie od razu generuje odpowiedź nie. To pytanie nie jest zabarwione emocjonalnie i nie pobudza klienta do myślenia. Większość klientów, jeżeli stoi przed jakimś wyborem, wysiłek bądź brak wysiłku, wybierze to drugie wyjście. Jeżeli po tak zadanym pytaniu nasunie się klientowi odpowiedź, która spowoduje, że klient nie będzie musiał myśleć, to z pewnością odpowie nie. Jest to dla niego najłatwiejsze wyjście. Przykład drugi. Pani Joanno, czy nie zna pani kogoś, kto byłby zainteresowany ubezpieczeniem? Efekt? Wie pan, że nie znam, odpowiada klient. Gdybyś sam został zapytany w ten sposób, pewnie odpowiedziałbyś identycznie. Przykład trzeci. Panie Romanie, moja praca polega na tym, że odwiedzam klientów i w związku z tym potrzebuję nowych kontaktów. Nie zna pan kogoś? Metoda na litość nie zbuduje ci u klienta autorytetu. Klient pomyśli, pewnie masz problem, mój drogi, ale nie mieszaj mnie do tego. Przykład czwarty. Proszę pani, są dwa typy agentów. Pierwszy, 80% swojego czasu poświęca na szukanie klientów, a tylko 20% na opiekę nad swymi dotychczasowymi. Drugi, 20% czasu poświęca na szukanie, a aż 80% na opiekę. Gdybym dostał od pani dziś polecenia, mógłbym więcej czasu poświęcić na obsługę pani polisy. Moim zdaniem jest to manipulacja i to wyraźnie wyczuwalna przez klienta. W tej sytuacji wróżę ci porażkę, tak jak przy stwierdzeniu szef mi głowę urwie, jak nie uzyskam od pani rekomendacji. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Czasami agent ma problem z rekomendacjami, ponieważ uważa, że narusza to jego godność osobistą. Sam również nie dałby rekomendacji. Ta bariera psychiczna może narobić wiele problemów w tym zawodzie. Na szczęście jest to przekonanie, a nie rzeczywistość. Jedyne wyjście w takiej sytuacji to popracować nad zmianą przekonania. Anthony Robbins mówi, że każde przekonanie opiera się na pewnych założeniach, tak jak stół stoi na nogach. Jeśli zmienimy założenia, zmieni się również przekonanie. Jeśli ty masz właśnie z tym problem, znajdź w otoczeniu odniesienia, które przeczą temu przekonaniu. Na przykład porozmawiaj z kolegą w oddziale, który dostaje dużo rekomendacji i sprawdź, jak wyglądają jego przekonania w tym temacie. Pamiętaj, każdego dnia buduj w sobie przekonanie, że rekomendacje należą ci się za dobrze wykonaną pracę u klienta. Wymieniliśmy przyczyny, dlaczego klienci nie dają rekomendacji. Teraz zastanówmy się, jakie warunki powinny być spełnione, aby je otrzymywać. Warunek pierwszy. Należy przede wszystkim o nie poprosić. Jeżeli zdarza ci się być zapominalskim, przekażę ci teraz bardzo prostą i skuteczną metodę na to, abyś pamiętał o rekomendacjach. W czasie, kiedy jesteś na spotkaniu z klientem, zapewne korzystasz z materiałów pomocniczych. W momencie, kiedy wyciągasz je z teczki, jako pierwszą połóż na stole kartkę formatu A4 z napisem rekomendacje. Po skończonej rozmowie, kiedy składasz wszystko do torby, na samym końcu pozostanie kartka z napisem rekomendacje, no i problem już nie istnieje. Warunek drugi. Klient na pewno da Ci polecenia, jeżeli zdobędziesz jego zaufanie. Gdyby zdarzyło Ci się czegoś nie wiedzieć, nie próbuj kłamać. Twojemu rozmówcy zaraz włączy się niezawodny system wykrywania kłamstw, zwany intuicją. Możesz być pewny, że momentalnie wykryje na poziomie podświadomym Twoje intencje i coś mu będzie podpowiadać, aby na przykład jeszcze się zastanowić. W takiej sytuacji najszczerzej jak tylko potrafisz powiedz, że nie znasz odpowiedzi na jego pytanie, lecz w jak najkrótszym czasie będziesz znał odpowiedź. Zapewniaj klienta, że jesteś po to, aby mu pomóc, bo tak faktycznie powinno być. Niezłym sposobem na zaskarbienie sobie zaufania jest opowiedzenie klientowi czegoś o sobie, na przykład od jak dawna pracujesz, czy masz rodzinę itd. Jeszcze lepszym jest zadawanie pytań i uważne słuchanie klienta. Jeśli pokażesz klientowi, że koncentrujesz się na nim i na jego potrzebach, możesz liczyć na dobrą relację i zaufanie z jego strony. Trzecim warunkiem uzyskania rekomendacji jest wysoki stan Twojej wiedzy na tematy, o których będziesz rozmawiał z klientem. Jeżeli klient jest oczarowany poziomem Twoich kompetencji, będzie skłonny Ci pomóc. Warunek czwarty. Klient daje rekomendacje, ponieważ agent okazał szczere zainteresowanie jego rodziną, pracą, hobby itd. Jeżeli szczerze zainteresujesz się tym, co mówi klient, jeśli okażesz podziw i uznanie, możesz być pewny, że będzie Cię polecał wszystkim jako najwyższej klasy profesjonalistę i znawcę branży ubezpieczeniowej. Zadziwiający jest fakt, że zwykle w takich sytuacjach agenci nie mówią na spotkaniu zbyt wiele na temat ubezpieczeń, lecz słuchają tego, co ma do powiedzenia klient. Przyczyn, dlaczego klienci dają polecenia, możemy mnożyć jeszcze wiele. Lecz jedno wydaje się być pewne. To, czy dostaniesz rekomendacje, zależy przede wszystkim od Twojej osobowości i od tego, w jaki sposób klient odbierze świadomie i podświadomie Twoje zamiary. Pamiętaj, aby skutecznie uzyskiwać rekomendacje, powinieneś spełniać wiele kryteriów, takich jak dobry ubiór, miły wygląd, szczery uśmiech, umiejętne prowadzenie rozmowy z klientem, wiedza fachowa i nastawienie na potrzeby klienta. Sprawdźmy, jakie są rodzaje rekomendacji. Rekomendacje można podzielić na trzy główne rodzaje. Bez możliwości powołania się, tak zwane zimne, z możliwością powołania się, tak zwane gorące, rekomendacja zwana przeze mnie złotym telefonem. Zimne rekomendacje to kontakt do potencjalnego klienta bez możliwości powołania się na osobę, od której ten kontakt otrzymaliśmy. Wiele osób w naszej branży uważa, że nie różnią się one od książki telefonicznej. Ja mam inne zdanie. Zadaj sobie pytanie, czy klient nie pozwolił podać jego nazwiska, bo nie ufał Tobie? Czy bał się po prostu reakcji tych osób na telefon od agenta ubezpieczeniowego? Oczywiście warto wierzyć, że chodzi o ten drugi powód. Dlatego możesz ten kontakt traktować jako rekomendację i wspomnieć podczas telefonowania, że dzwonisz z polecenia swojego klienta. Oczywiście pozostaje tylko problem, co zrobić, kiedy rozmówca pyta, kto dał telefon do niego. Ponieważ nie możesz podać tej informacji, można na przykład wspomnieć, że kontakt dała osoba, która bardzo szanuje klienta i dlatego prosiła, aby nie ujawniać jej nazwiska, ponieważ nie wiedziała, jak klient zareaguje na telefon od agenta ubezpieczeniowego. Oczywiście nie gwarantuje to, że rozwieje się ciekawość naszego klienta. Jest to jednak z pewnością lepszy sposób niż powiedzenie po prostu: osoba ta prosiła, abym nie podawał jej nazwiska. W tym wypadku podtekst tej wypowiedzi w uszach klienta brzmi: pewnie to jakaś osoba, której nie można ufać. Drugą, pozytywną stroną zimnych rekomendacji jest to, że zawierają zazwyczaj więcej informacji o potencjalnym kliencie niż zapis w książce telefonicznej. Pamiętaj, podstawowe informacje, które powinieneś uzyskiwać przy otrzymywaniu rekomendacji, to imię i nazwisko klienta, jego numer telefonu, status rodzinny, zawodowy i orientacyjny wiek. Dzięki tym informacjom będziesz mógł przeprowadzić skuteczniejszą rozmowę telefoniczną. Gorące rekomendacje to kontakt do potencjalnego klienta z możliwością powołania się na osobę, od której ten kontakt otrzymaliśmy. są jedną z najbardziej pożądanych form poleceń. Nie trudno się domyśleć, dlaczego. Fakt, iż można w czasie rozmowy telefonicznej wspomnieć o osobie, którą mój rozmówca zna, odgrywa często ważną rolę. Ludzie często obawiają się kontaktów z osobami, które coś sprzedają. Dlatego też rekomendacje z wykorzystaniem możliwości powołania się dają nam pewien kredyt zaufania. Warto jeszcze raz wspomnieć o tym, abyś uzyskiwał jak najwięcej danych dotyczących osoby polecanej. Mówiąc o danych, mam na myśli wszystkie informacje, które możesz wykorzystać dla siebie w czasie przygotowywania się do rozmowy telefonicznej i bezpośredniej. Zaliczamy do nich takie informacje jak zawód, wykształcenie, wiek, miejsce zamieszkania, stan majątkowy, sytuacja rodzinna, zainteresowania, pewne cechy osobowości, posiadane ubezpieczenia, działalność społeczna i wiele innych, które nie zostały tu wymienione, a mogą być przydatne. Wiem, że czasem agenci nie przywiązują wagi do tego, aby te informacje zebrać, a czasami o tym zapominają. Co więcej, często po prostu boją się o nie zapytać, ciesząc się ze zdobytego kontaktu. Podam kilka przykładów, do czego mogą być przydatne dodatkowe informacje o kliencie. Kiedy wiem, jakie klient ma zainteresowania czy hobby, w czasie przełamywania lodów na pierwszym spotkaniu mogę bezbłędnie prowadzić rozmowę na ten temat, co może pomóc w nawiązaniu relacji z klientem i zdobyciu zaufania. Jeżeli mam informacje dotyczące stanu majątkowego klienta, jego zarobków i stanowiska w pracy, łatwiej jest poruszać się w sferze jego ewentualnych potrzeb. Jeżeli znam jego pozycję w firmie, na przykład jest współwłaścicielem spółki, mogę również przygotować się do rozmowy na temat jego firmy i jej przyszłości. Powinieneś wiedzieć jak najwięcej o osobie, z którą będziesz rozmawiał, ponieważ nigdy nie wiadomo, która z tych informacji może ci się przydać. Nixon, prezydent Stanów Zjednoczonych, twierdził, że informacje są siłą. Było to jego osobiste motto. Wierzył, że jeśli w swoim biznesie lub zawodzie wiesz więcej niż inni, to zyskasz siłę i władzę. Bardzo ważną rzeczą jest natychmiastowe wykorzystanie uzyskanych rekomendacji. Gorąca rekomendacja tylko wtedy będzie faktycznie gorącą, jeśli zaraz po jej otrzymaniu zadzwonisz i umówisz się na spotkanie. W przeciwnym razie z każdym dniem maleją szanse na pomyślny efekt twojego telefonu. Zrozumiałem to, kiedy moje niektóre gorące polecenia zostały wykorzystane nawet po roku od ich otrzymania. Przy kilku kontaktach usłyszałem przez telefon: trochę się pan spóźnił. Właśnie tydzień temu ubezpieczyliśmy się wraz z mężem u innego agenta. Złoty telefon to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na umówienie się z klientem, ale i zarazem najtrudniejszy. Najtrudniejszy, ponieważ i technicznie, i emocjonalnie powinieneś być doskonale przygotowany do tej metody. Muszą ci sprzyjać również warunki kontaktu z klientem. Na czym polega ta metoda? Otóż kiedy przychodzi czas na uzyskanie poleceń, prosisz klienta o wyświadczenie pewnej przysługi. Chodzi o to, aby twój klient zadzwonił do kilku osób, które chciał ci przekazać jako rekomendacje i w swoim imieniu poprosił je o spotkanie z tobą. Pozornie bardzo prosta technika, lecz u wielu agentów powoduje, że słysząc tylko o niej, dostają wysypki i zdecydowanie negują możliwość zastosowania jej w praktyce. W swojej pracy trenera rzadko spotykam osoby, które stosują tę metodę. Przyczyny są dwie. Po pierwsze, wszyscy mamy tendencję do symulowania w umyśle efektów tego, co może się przydarzyć, jak klienci mogą reagować na taką prośbę i z reguły to wyobrażenie kończy się porażką. Dzieje się tak zawsze, kiedy chcemy wprowadzić do naszej pracy nową metodę. Metodę, w której nie czujemy się pewnie. Po drugie, wiele osób nie wyobraża sobie, że stać ich na to, aby z uprzejmą pewnością siebie poprosić o tego rodzaju przysługę. Wielokrotnie spotykałem się z opinią: ja na pewno sobie z tym nie poradzę. Jeżeli masz dobrą wolę podwyższenia swojej skuteczności przy uzyskiwaniu rekomendacji, to zawrzyj ze sobą umowę, że przez jeden tylko tydzień pracy będziesz stosował nowy sposób i dołożysz wszelkich starań, aby działać jak najskuteczniej. Następnie stosuj go za każdym razem, kiedy prosisz klienta o rekomendację. Teraz nadszedł czas, abym szczegółowo opowiedział ci, jak powinieneś stosować tę metodę. Ważna jest pewność siebie i twój głos, jasność zadawanych pytań, mowa ciała. W pewnym sensie, do tego, aby ta metoda była skuteczna, należy zaangażować wszelkie talenty aktorskie, jakie posiadamy, a zapewniam cię, że każdy je ma. Jeżeli klient wyczuje, że dla ciebie jest to bardzo ważna sprawa, a jednocześnie poprzesz to odpowiednią pewnością siebie, często spełni twoje oczekiwania i zgodzi się zadzwonić w twoim imieniu. Wspomnę tu o przekonaniach. Bardzo ważną rzeczą jest, abyś sam był przekonany do słuszności i skuteczności tej metody, a także do tego, że twój klient na pewno zadzwoni. Jak to powiedział Anthony Robbins, twoje przekonania budują twoją rzeczywistość. Kiedy już jesteś na etapie pobierania rekomendacji, powinieneś zadać klientowi kilka pytań. Tak naprawdę prawie cała metoda opiera się na zadawaniu w odpowiednim czasie trafnych pytań. Oto przykład. Proszę pana, czy może mi pan powiedzieć, jak pan ocenia nasze spotkanie? Załóżmy, że klient wyraża pozytywną opinię. Na marginesie nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Mam do pana w takim razie gorącą prośbę. Proszę mi powiedzieć, czy mógłby pan mi pomóc i zadzwonić teraz z mojego telefonu do kilku swoich przyjaciół i zachęcić do spotkania ze mną? Być może będę mógł komuś z nich pomóc i będzie panu wdzięczny, że pan mnie z nim skontaktował. Jeśli klient się zgodzi, pytamy dalej. Proszę pana, chciałbym panu coś zasugerować. Czy możemy się tak umówić, że przez telefon powie pan swojemu znajomemu, że prosi go o spotkanie z sympatycznym i fachowym agentem? Lub proszę opisać mnie tak, jak pan mnie ocenia. Teraz krok po kroku przeanalizujemy cały dialog. Proszę pana, czy może mi pan powiedzieć, jak pan ocenia nasze spotkanie? Dzięki temu przygotowujesz pozytywny grunt pod kolejne pytania. Nie obawiaj się zadawać tego pytania. Klient zawsze oceni cię dobrze i będzie to znakomita sytuacja do tego, aby po takiej ocenie twój rozmówca zrewanżował się rekomendacjami, o które zaraz go poprosisz. Mam do pana w takim razie gorącą prośbę. Proszę mi powiedzieć, czy mógłby pan mi pomóc i zadzwonić teraz z mojego telefonu do kilku swoich przyjaciół i zachęcić do spotkania ze mną. Być może będę mógł komuś z nich pomóc i będzie panu wdzięczny, że pan mnie z nim skontaktował. Przy tym pytaniu zaczyna się popis twoich aktorskich umiejętności. Powinieneś przyjąć postawę na wprost klienta tak, aby koniecznie twój wzrok spotkał się z jego. Możesz delikatnie pochylić się w jego stronę. Twoja postawa jest bardzo ważna. To da sygnał klientowi, że chodzi ci o coś bardzo ważnego. Mam do pana gorącą prośbę. Ten zwrot działa na wszystkich ludzi. Po tym pytaniu powinieneś koniecznie zamilknąć i czekać na reakcję twojego rozmówcy. Istotnym elementem jest również to, aby prosić o jedynie kilka telefonów, by nie zmęczyć klienta nadmiernie i nie przestraszyć go wizją wspólnego telefonowania do późnej nocy. Wspominając o ewentualnej pomocy i wdzięczności znajomych klienta, staramy się zmienić postrzeganie przez klienta tej sytuacji na korzystną nie tylko dla nas, ale także dla jego znajomych. Proszę pana, chciałbym panu coś zasugerować. Czy możemy się tak umówić, że przez telefon powie pan swojemu znajomemu, że prosi go o spotkanie z sympatycznym i fachowym agentem, lub proszę opisać mnie tak, jak pan mnie ocenia? To powinieneś powiedzieć zupełnie spokojnie, z delikatnym uśmiechem na twarzy. Pamiętaj, że nigdy nie możesz doprowadzić do tego, aby klient zadawał swojemu znajomemu pytanie: czy chcesz się ubezpieczyć? Nie zastanawiaj się, czy takie czy inne pytania można zadać lub czy okażą się skuteczne. Po prostu zastosuj tę metodę. Jeżeli włożysz w to dużo emocji i wiary, na pewno zdołasz sprawić, aby twoi klienci chętnie polecali cię, dzwoniąc do swoich znajomych. Przejdźmy teraz do zdobywania rekomendacji w postaci listy kontaktów. Zadaj sobie na początku pytanie, czy emocje klienta, które określają jego stosunek do ciebie, mają wpływ na decyzję klienta dotyczącą przekazania rekomendacji. Jeśli uważasz, że tak, to zastanów się, czy w ciągu spotkania są one stałe, czy się zmieniają. A jeśli są zmienne, to kiedy może być najlepszy moment na prośbę o rekomendację? Na pewno nie jest nim przywitanie się z klientem. Zazwyczaj jednak za chwilę siadacie wygodnie i zaczynacie rozmowę. Na pewno na początku starasz się nawiązać relacje i rzadko zaczynasz od razu od rozmowy o potrzebach klienta. Tę początkową rozmowę nazwijmy przełamywaniem lodów i nawiązywaniem pozytywnej relacji z klientem. Jej celem jest właśnie pobudzenie klienta do pozytywnych emocji w Twoim kierunku. Patrząc na całą rozmowę handlową, można stwierdzić, że rozmowa wstępna jest najbardziej nacechowana pozytywnymi emocjami. Na dalszych etapach, takich jak analiza potrzeb, prezentacja czy zamknięcie sprzedaży, emocje są silne i nie zawsze sprzyjają prośbie o rekomendacje. Widać to zwłaszcza podczas zakończenia rozmowy, które nie kończy się podpisaniem umowy. Klient nigdy nie czuje się dobrze w sytuacji, kiedy odmawia osobie, z którą nawiązał wcześniej pozytywną relację. Dąży do szybkiego zakończenia spotkania w obawie przed namawianiem go do zakupu polisy. Kiedy warto w takim razie uzyskać zgodę na przekazanie nam rekomendacji? Najczęściej jest to moment, kiedy kończy się luźna rozmowa, a my chcemy przejść do celu spotkania. Klient jest jeszcze wyluzowany, właśnie rozmawia z Tobą o swoim hobby czy rodzinie, czuje się dobrze i bezpiecznie. Pewnie myślisz teraz, Adam Kubicki zwariował. Mam poprosić o rekomendację, zanim przystąpiłem do rozmowy o potrzebach klienta? Przecież nie przekazałem mu żadnych rozwiązań. Masz rację. Nie jest to dobry moment, aby przepisywać notatnik z telefonami klienta. Na tym etapie chcę uzyskać tylko zgodę klienta na przekazanie rekomendacji. I to zgodę pod pewnymi warunkami. Najlepiej wyrazić to pytaniem warunkowym. Zanim przejdziemy do celu naszego spotkania, chciałbym Pana zapytać. Jeśli oceni Pan, że to spotkanie przyniosło Panu korzyści, czy możemy się tak umówić, że poproszę Pana o rekomendacje do Pana znajomych? Oczywiście możesz użyć innych sformułowań, o ile zachowasz sens tej prośby. Pamiętaj, dopóki nie poczujesz, że nawiązałeś pozytywną relację z klientem, nie zadawaj tego pytania. Dlatego może zaistnieć sytuacja, że tym właściwym momentem nie będzie koniec przełamywania lodów, ale jakiś inny moment rozmowy handlowej, w którym poczułeś przypływ pozytywnego stosunku klienta do ciebie. Jeśli na tym etapie uzyskasz odpowiedź odmowną, nie kontynuuj tej prośby. Poczekaj na koniec spotkania i wróć do niej, jeśli stwierdzisz, że coś się w postawie klienta zmieniło i warto jeszcze raz spróbować. Jeśli jednak klient zgodzi się na to, pracuj dalej z klientem, a na koniec spotkania wróć do zawartej umowy z klientem. Warto jeszcze wspomnieć o jednej sprawie – ilości otrzymanych kontaktów. Ze względu na tzw. grzeczność, wielu moich kolegów ograniczało się do uzyskania kilku kontaktów od jednego klienta. Zadaj sobie pytanie, jak przyszedłeś do tej branży, czy robiłeś na początku listę znajomych osób, z którymi chciałbyś przeprowadzić rozmowę handlową? Czy była to lista 5 nazwisk? A może 100? Jak widzisz, potencjał Twojego klienta nie ogranicza się do kilku kontaktów. To tylko my go ograniczamy sposobem, w jaki prosimy o rekomendacje. Może ograniczać go także przekonanie agenta, że klienci nie dają więcej jak kilka rekomendacji. O przekonaniach i jak się je zmienia mówiliśmy już wcześniej. Pamiętaj, większość przekonań to tylko założenia oparte na kilku doświadczeniach własnych lub zasłyszanych. Dopóki nie zmienisz blokujących Cię założeń, nie zmienisz wyników swojej pracy. Patrz od dzisiaj na klienta jak osobę, która może zrobić listę 100. Ktoś kiedyś powiedział, po co mi dużo rekomendacji od klienta, wolę 5, ale dobrych. Zgodziłbym się z nim, gdybym wierzył, że klient jest wróżką, bezbłędnie wyszukującą chcących się ubezpieczyć. Czy miałeś kiedyś przygodę z klientem, w którego sam nie bardzo wierzyłeś już na etapie telefonu, a potem spisałeś z nim umowę? A może zdarzył Ci się klient pewniak, z którym borykasz się już od lat i do tej pory nie możesz zawrzeć z nim transakcji? Jak widzisz, nawet Ty ze swoim doświadczeniem nie jesteś w stanie z całą pewnością przewidzieć, kto się ubezpieczy, a kto odmówi. Nie zrzucaj w takim razie tej odpowiedzialności na klienta. W końcu lepiej, żebyś miał więcej kontaktów niż miejsca w Twoim kalendarzu. W jaki sposób można wyrwać się z pułapki 5 nazwisk? Przede wszystkim to Twoja motywacja. Jeśli będziesz dosłownie napalony na uzyskanie jak największej ilości kontaktów, to metoda znajdzie się sama na spotkaniu z klientem. Podam Ci jeden sposób, który możesz z powodzeniem już dzisiaj zastosować. Na końcu spotkania, po zawartej wcześniej umowie z klientem, spytaj. Jak Pan ocenia nasze spotkanie? Czy przyniosło Panu jakieś korzyści? A po odpowiedzi klienta zapytaj. Czy pamięta pan naszą rozmowę z początku spotkania dotyczącą rekomendacji? Jeśli klient nie pamięta, przypomnij mu. W innym razie szybko kontynuuj. Mam w związku z tym do pana pytanie. Ile mniej więcej zna pan osób, które mają stałe dochody? Możesz podać inny warunek, ale pamiętaj, żeby był dość ogólny i nie zawężał rozmyślań klienta, na przykład osoby, które mają dzieci. Na to pytanie są dwie reakcje. Albo klient podaje rząd wielkości, albo milczy i nie wie, co odpowiedzieć. Jeśli zauważysz, że klient się zablokował, zasugeruj mu. Na pewno kilkanaście takich osób pan zna. Jeśli z klientem ustalisz już rząd wielkości, bo przecież nie chodzi o konkretną liczbę, powiedz tak. Ponieważ zależy mi właśnie na takich osobach, to kogo pierwszego mógłby pan mi polecić? I zaczynasz pobierać rekomendacje. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy klient trochę oponuje, na przykład, ale większość z nich na pewno ma już polisy. Najlepszą reakcją w takiej sytuacji jest prosta i szybka odpowiedź. Nic nie szkodzi. Najważniejsze, żeby mieli dochody. To kogo pierwszego pan może mi polecić? Do tej pory omawialiśmy sytuację, w której bierzesz rekomendacje, będąc na spotkaniu handlowym. Czasami może jednak zdarzyć się tak, że nie będziesz miał umówionych spotkań ani rekomendacji. Skąd w takiej sytuacji uzyskać nowe kontakty? Dam ci kilka wskazówek. Po pierwsze, sprawdź, od których klientów do tej pory nie wziąłeś rekomendacji lub wziąłeś je na przykład rok temu lub jeszcze wcześniej. Zrób dokładną listę tych osób, wertując bazę klientów. Po drugie, zrób listę osób, z którymi przeprowadziłeś rozmowę handlową, ale do tej pory nie są twoimi klientami. Popatrz teraz, kogo z tej listy nie poprosiłeś o rekomendację. Uważaj na myśli typu, ten to i tak nie da. Będą cię ograniczały, więc staraj się unikać tego typu założeń, dopóki nie sprawdzisz ich w rzeczywistości. Najwyżej klient powie nie, przecież nic się nie stanie. Ale jeśli go odrzucisz już teraz, to nawet nie miałeś szansy sprawdzić, jakby się zachował, a więc z góry przegrałeś. Po trzecie, zrób listę osób, które znasz, a z którymi do tej pory z różnych przyczyn nie przeprowadziłeś rozmowy handlowej. Mogą to być znajomi, osoby częstego kontaktu itd. Zbierz te listy razem i szybko zadzwoń do każdej z tych osób z prośbą o rekomendację. Możesz prosić o nie telefonicznie albo umówić się z osobą z listy na spotkanie. Jeśli wykonasz tę pracę w jak najkrótszym czasie, na pewno zadziwią cię wyniki tej aktywności. Wiele osób, których o to do tej pory nie podejrzewałeś, da ci kontakty i zbierzesz pokaźną listę rekomendacji. Niektórzy uczestnicy moich zajęć po takiej akcji uzyskiwali w ciągu 2 tygodni nawet kilkaset nazwisk. Wspomnę jeszcze o jednej, często niewykorzystywanej możliwości uzyskiwania kontaktów. Dotyczy to telefonowania do klientów. Jeśli ktoś odmówi ci spotkania, po prostu powiedz: mam do pana jeszcze jedną gorącą prośbę. Chciałbym pana poprosić o 2 kontakty do osób, do których mógłbym zadzwonić tak jak do pana. I tak nie masz nic do stracenia. Stosuję tę metodę od wielu lat i do tej pory mnie zadziwia. Niby nie ma spełnionych warunków potrzebnych do uzyskania rekomendacji, a jednak część klientów przekazuje kontakty. Jest to dowód na to, że nie wszystko w sprzedaży jest logiczne i przewidywalne. Najważniejsze, że to działa. Zajmijmy się teraz ostatnim zagadnieniem. Myślę o planowaniu bazy klientów. Pewien prezes Towarzystwa Ubezpieczeniowego ujął to w sposób następujący. Poszukiwanie nowych klientów można porównać do golenia się. Jeśli nie robisz tego codziennie, ani się obejrzysz i będziesz wyglądał jak włóczęga. Powinieneś stale odtwarzać liczbę kontaktów do wykorzystania. Aby to osiągnąć, planuj liczbę kontaktów, które chcesz zdobyć w danym tygodniu. Napisz pustą listę z numerami i miejscami do wpisania zdobytych nazwisk. Twój umysł musi widzieć plan, zanim zacznie go realizować. Wypisz też potencjalne miejsca, w których w danym tygodniu poprosisz o rekomendacje. Mogą to być spotkania handlowe, spotkania serwisowe, nieformalne kontakty, spotkania towarzyskie. Myśl każdego dnia o swojej liście i zapełniaj ją, sprawdzając za każdym razem, ile jeszcze brakuje do realizacji planu. Dzięki temu radość z otrzymania kilku kontaktów nie uśpi Twojej czujności, ponieważ będziesz widział jeszcze wolne miejsca na swojej liście kontaktów do zdobycia w tym tygodniu. Zauważyłem, że osoby, które zaczęły planować zdobywanie rekomendacji, bardzo szybko zwiększyły swoje wyniki na tym polu. Jest to normalne, ponieważ zaczęli po prostu bardziej koncentrować się na temacie rekomendacji. A to, na czym się koncentrujesz, rośnie w siłę. I tak jest zawsze. Życzę Ci, aby w najbliższych dniach Twoja aktywność na polu zdobywania kontaktów przyniosła Ci wiele satysfakcji i pożytku. Pamiętaj, że w sprzedawaniu równie ważne jak w bilardzie jest wypracowanie sobie pozycji do następnego strzału. W gruncie rzeczy jest to istotą Twojego zawodu.